Jak się rzekło, trzecie rozpoczęcie, trzecia pioseneczka. Dobrze, że Sławek mi zwrócił uwagę, bo ja troszeczkę się zagalopowałem. Znaczy, trzecią część skrócimy, żeby oczywiście był czas na pytania. Szkoda, że wcześniej nie wystartowali, bo wiesz, że mnie trzeba pacyfikować. Najpierw posłuchajmy wstępu do tej piosenki, bo też jest znaczący i dużo wyjaśnia. Nie to napisane. Nie. Momencik, tak.
Kolejna piosenka oparta jest o sławną, powszechnie znaną powieść XIX-wiecznego pisarza rosyjskiego Gonczarowa pod tytułem Obłomów. Po ciszy rozpoznajcie, że nie pamiętacie, że to czytaliście. Więc przypomnę, w powieści tej występuje niejaki Ilja Ilicz Obłomow, człowiek o skłonności do depresji, refleksji nad światem, do ograniczania swoich aktywności życiowych, zwłaszcza fizycznych. A jego przyjacielem jest niejaki Andrzej Karłowicz Stolc, pół Rosjanin, pół Niemiec, który ma osobowość zupełnie odmienną. Uważa, że należy, trzeba i można lepić czy kłuć świat według własnego wyobrażenia i własnych potrzeb. Między nimi istnieje napięcie, które jest treścią tej książki. Gonczarowowi prawdopodobnie chodziło o porównanie postaw XIX-wiecznego Rosjanina, czy XIX-wiecznej Rosji i XIX-wiecznej zachodniej Europy. Efektem było to, że wbrew jego intencjom zarówno w Rosji, jak i w Polsce powstał nawet termin obłomowszczyzna. Zdecydowanie negatywny termin, oznaczający bezwład, nieuctwo, byle jakość. Piosenka, którą napisałem, nosi tytuł Obłomow, Sztolc, Ina. Skrzydlany jeszcze ciepły bieluk na śniadanie. Gromko czyli ze ślepy, czyli przyjeczy kształt bonżur. Kształt gorączka ściera z okien, druga warstwy kotar. Dzwoni obcas po posadzce, rąk myśliwski gra. Gwałtem wpada do sobą, ludzie i kaskada złota. Hej, machał w Iliu Iliczu, mewetła. Obłomow na kanapie, ni to marzy, ni to chrapie. I przed światłem łeb zasłania. I nieskory do śniadania. Pikowaną kryje kołdrą, gębę dobrą, gębę mądrą, ale jakby niepotrzebną, bo niezdolną trafić w sedno. Może szkoda na to czasu. Za miły
Glik pas.
Rzutki sztolc to człowiek światowy i sprężyna czynu. Przystrzyżony pokorowy, woskowany wąs. Znam okary Sankt Petersburg, jeździ do Londynu. Kowal losu, który posiadł salonowy prąs. Zawsze w ruchu z miejsca w miejsce, na zakład wyskoczył. Świat ubyka mu z mostu, jak się z pośpiły sań. Każdy przejrzy się zwierciadle, zręczny i uroczy. W politurze gabinetów, w lśniących oczach. Amen.
Na kanapie rozproszone myśli łapie, a jak złapie, to zapłacze, a to znaczy, że coś znaczą. Cóż przeznaczą, skoro giną, zarostają za równiną, w blasku coś ręce drażni. Może by tak pójść do łajki,
może przychoda na to czas. Sztolc przyjaciel nie rozumie, rzuca się ratować. Utrzeźwy surówkę z marki, żółw i pieruch precz. Ej, zrobimy człowieka z tego obłomowa. Przystrzyżemy, wystroimy strój, to główna rzecz. Wszak nie tacy teraz robią zyski i kariery. Za nas połoci kryminał, starczy tylko chcieć. Nie jawniwy człowiek rozumny, obywatel szczery. Pomyśl tylko, gdzie byś mógł żyć. Co mógłbyś nie?
Wspomina w melancholii wiejski dwór, dwóch dzieciństwa jak za mgłą, gdzie gdy chcą, to wszyscy śpią.
A to dramat, trudna sprawa, inna spinka, wredny krawat, pozostawiona do czasu.
Zabarwili, nalili kwasu. Ślizny podłóg arabeski, lustra, żyła w dole, a mdziwa na wszystkich spojrzeć, jak w sudzie szep. A skimieny i grymasy, blaski zgiełk przy stole, uczty nowy lep, na buchy od buch, czarny lep. Sztolc pod rękę i nie trzyma, by nie uciekł głupiec. Chce wyswawać go ze świata, rzek się nie bija żeń. A przybywa się obłonów, przenikami tupy, żeby światem się nacieszyć, trzeba znaleźć dzień. Zaciągnięte znów kotary, żur i pieruk Józef Zachary i przymyka się powieka, kochać świat tak. Lecz z daleka, z życzliwością i dobrocią, nie pytając za co, po co. Kołdra grzeje jak samowar, wraca sen do głowa. Może szkoda na to czasu.
Mieszka w nas i Obłomow, i Sztolc, i warto byłoby w końcu zapytać, bo pewnie na to czekacie, jak sobie z tym radzić, z tym, co opisaliśmy. Myślę, że wiele z tego, co można zrobić, już zostało przede mnie powiedziane, ponieważ to, na co zwracałem uwagę, dotykało bardzo konkretnych problemów, konkretnych sytuacji życiowych. Tylko raz zrobiłem taką wprost dygresję, odnosząc się do sposobu wychowania dzieci. Ale tych dygresji, tych odniesień do konkretnego sposobu życia utkwionych w tych intuicjach było po prostu mnóstwo. A ta główna intuicja brzmi tak, niczego nie zastąpi w życiu naszym, czy na poziomie świeckiego wymiaru tego życia, tak powiedzmy, czy na poziomie wymiaru duchowego, nic nie zastąpi pracowitości. Po prostu niemożliwe jest. I to jest oczywista konstatacja, wręcz brzmi jak banał, ale my z tymi banałami mamy trudność po prostu. Nie zastąpi, w niczym nie zastąpi nic pracy. Nie da się. Bez pracy po prostu nie, mówimy nie, bez pracy nie ma kołaczy, tak? I spróbujemy zerknąć za chwilę do reguły świętego Benedykta i zobaczyć, co tenże mędrzec i święty człowiek ma nam do podpowiedzenia w tej kwestii, ze względu na to, żeby właśnie dać wam szansę, czy też raczej powiedzieć, wyrazić szacunek wobec was przez to, że będziecie mogli zadawać pytania. Tak postąpimy, po prostu skrócimy to i zajmiemy się już teraz tylko właśnie świętym Benedyktem. Może jeszcze na chwilkę zerkniemy do Pisma Świętego na koniec, bo tytuł był zaczerpnięty z Księgi Przysłów i wyjaśnimy sobie ten tytuł i tak spróbujemy zlądować. No to popatrzmy, co Benedykt, który, jak wiadomo, tu jesteśmy, 53, dobrze. Za sprawą jego i jego braci powstało powiedzenie ora et labora. Nie? Jak ktoś szuka odpowiedzi, co zrobić z rolnictwem, nie? To Bardzo proszę. I tylko trzeba nad tą odpowiedzią, nie można tego przyjąć jako hasła jakiejś, nie wiem, jakiejś ideologii czy czegoś podobnego, tylko trzeba przyłożyć się do tego, żeby zrozumieć, czemu skąd się bierze takie skondensowane hasło, tak? Taka intuicja ujęta w takie słowa, ora et labora. I teraz co? Dobrze. To zobaczyłem, coś mi tu nie gra. Sprawdźmy. 53. O tak, jesteśmy dobrze. Co zalecał Benedykt w swojej regule w kwestii, która nas interesuje? Żebym się nie pomylił jeszcze raz. Dobrze, wszystko tak. W punkcie 48 swojej reguły przepraszam, reguły Benedykt pisze rzeczy następujące. To jest punkt, który się nazywa o codziennej pracy fizycznej. Bardzo dużo do myślenia daje, bardzo fajnie to można się z tym zderzyć. Bezczynność jest wrogiem duszy. Tak, pierwsze zdanie tego punktu. Bezczynność jest wrogiem duszy. To jest pierwsza recepta na lenistwo. Tak? Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym. Dalej. Sądzimy zatem, że podział czasu przypadającego na obie te czynności powinien być następujący. W okresie od Paschy aż do 14 września, czyli do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, bracia z rana, zakończywszy prymę, będą wykonywali konieczną pracę mniej więcej do godziny 4. Od godziny 4 aż do pory seksty powinni swój czas poświęcić czytaniu. Po sekście i po zjedzeniu posiłku położą się do łóżka, by odpocząć w całkowitym milczeniu. Gdyby ktoś chciał sobie coś czytać, niech tak czyta, by innym nie przeszkadzać. Nonę odprawioną nieco wcześniej, w połowie godziny 8, a następnie odmówią, a następnie zajmą się znowu koniecznymi pracami aż do nieszporu. Gdyby zaś warunki miejscowe lub ubóstwo kazały braciom własnoręcznie zbierać plony, niechaj się tym nie martwią, bo właśnie wówczas są prawdziwymi mnichami, jeśli żyją z pracy rąk swoich, jak ojcowie nasi i apostołowie. We wszystkim jednak należy zachowywać umiar ze względu na tych, którym brak siły ducha. Natomiast od 14 września aż do początku Wielkiego Postu niech aż do końca godziny drugiej poświęcą czas czytaniu. Przy końcu godziny drugiej odprawią tercję i aż do nony wszyscy będą wykonywać pracę, którą im powierzono. Na pierwszy sygnał wzywający na nonę każdy zostawi swoją pracę, by czekać w gotowości na sygnał drugi. Po posiłku niech się zajmą czytaniem i psalmami. W dniach Wielkiego Postu od rana aż do końca godziny trzeciej niech poświęcą czas czytaniu, a następnie do końca godziny dziewiątej wykonują powierzoną im pracę. Jeszcze można byłoby dokończyć, ale właśnie czas nas nagli. I zobaczcie, jak Benedykt to ora et labora rozumie, na jaki konkret życia to przekłada. Na, powiedziałbym, brutalny konkret życia. Prostotę do bólu, która polega na tym, że wstajesz, zjadasz tam swój, co masz do zjedzenia, swoje śniadanie i bierzesz się do pracy. Potem bierzesz się do czytania, potem idziesz na modlitwę, potem odpoczniesz, a potem idziesz na modlitwę, a potem pracujesz, a potem czytasz, a potem idziesz spać. I można by odpowiedzieć, no tak, no oczywiste. No ale tak to wygląda. Zobaczcie, że nie da się, dlatego tak podkreślałem, nie da się pracy zastąpić czymkolwiek innym. Na początku jest krótka uwaga. Nie potrzeba więcej mówić. Bezczynność jest grobem duszy, tak? Jest grobem ducha. Bezczynność jest zabójstwem dla naszego ducha. I teraz jak tę bezczynność rozumieć? Bo nie każdy rodzaj pracy, nie każdy rodzaj aktywności będzie tą pracą, o którą Benedyktowi chodzi. Oczywiście współcześnie nie sposób nie powiedzieć o problemie pracoholizmu, prawda? I uciekania od rzeczywistości w tego typu, w tą stronę. Benedyktowi będzie chodziło o to, że kiedy pisze na przykład widać to przez tą uwagę o umiarze, że praca służy, ma służyć człowiekowi. Praca ma służyć ludzkiemu rozwojowi. I to jest ten ogranicznik. Wiadomo, że w pracocholizmie praca nie służy ludzkiemu rozwojowi. Najzwyczajniej w świecie. Wszędzie tam, gdzie się próbujemy zatyrać na śmierć, żeby jeszcze dołożyć na przykład, nie wiem, jacuzzi do swojej łazienki, prawda? To dobrze się nad tym trzeba zastanowić, czy praca, tego typu praca ma sens. Tak? Benedyktowi będzie do bólu chodziło o to, że praca ma służyć ludzkiemu rozwojowi. I tak jak uparcie podpowiadałem, starałem się zaszczepić w was to przekonanie, że lenistwo to jest nade wszystko brak pracy nad sobą, brak pracy nad swoim człowieczeństwem. Tak? I jak ktoś mi mówi, że ma prawo do bycia byle jakim, to jeszcze. Ach, już nie puszczę. Ale jest taka ładna piosenka, którą też przygotowałem, przypowieść o... jak, no.
Proszę puścić, nie powiedzieć.
Zaraz. Przyśpiewka byle jaka o europejskości Polaka. To może jeszcze to za chwilę puszczę, bo to warto tego posłuchać. Ktoś mówi, że mam prawo być byle jaki. Nie ma takiego prawa. To jest w najzwyczajniej świecie forma odmowy, a nie realizowania jakiegoś prawa. To jest odmowa bycia człowiekiem kulturalnym. Mam prawo być byle jaki, mam prawo być chamski, nie? Mam prawo być taki, jaki uważam. Kto mi będzie coś narzucał? Nie, to nie jest żadne prawo, tylko to jest odmowa bycia człowiekiem cywilizowanym, nic więcej, tak? Dlatego lenistwo w ten sposób sugeruje, żeby zdefiniować jako brak pracy nad sobą. My dla siebie samych jesteśmy wielkim zadaniem. Nic w naszym życiu sensownego się nie zdarzy, jeśli oddamy się lenistwu, to znaczy nie podejmiemy pracy nad sobą. Kiedy ze względu na smutek, jaki się w nas rodzi, z powodu tego, że życie jest ciężkie, że życie boli, to tutaj są te związki, nie? Czy życie powinno być łatwe, czy ciężkie? Nie, życie ze swojej natury jest ciężkie. I ja mogę popaść w lenistwo, bo jestem zawiedziony, jestem smutny. No w życiu trzeba się spocić. O Boże. O Boże, w życiu trzeba się spocić. Jakie to przykre, że w życiu trzeba się spocić. Nie? I wielu dzisiaj się nie poci, po prostu odmawia. I znakomity przykład, jak nie dalej niż 2 tygodnie temu w mediach pojawił się news. Młody 22-letni mężczyzna wezwał patrol policji do domu i przed patrolem policji oskarżył swoją matkę, że go terroryzuje, męczy go psychicznie i fizycznie. Po przesłuchaniu okazało się, że mama zaczęła od niego wymagać, że ma wietrzyć pokój, prać swoje ciuchy i nareszcie dokładać się do utrzymania budżetu domowego. Wszystko na ten temat, prawda? Ale on ma prawo żyć tak, jak uważa. Nie, on odmawia po prostu bycia człowiekiem kulturalnym i cywilizowanym. I a propos właśnie takiej postawy, to zakończymy tą pioseneczką, żeby był czas na pytania i żeby jeszcze ewentualnie schola mogła się rozśpiewać przede mszą. Dobrze, zrobimy wszystko, co tak. To może zamiast piosenki Pismo Święte, nie? Jasne. I zwróćcie uwagę, jak księga przysłów to ujmuje. Lenistwo pogrąża pospałość. Głód cierpi, dusza niedbała. Tak? Po tym, co powiedzieliśmy, jest to, powinno być to oczywiste. Lenistwo pogrąża pospałość, w związku z czym głód będzie cierpiała, dusza ospała. Tak? I inne przysłowia są takie. Leniwy pragnie i czeka na próżno. Pragnienie pilnego jest zaspokojone. Leniwy pragnie i czeka na próżno. Leniwy to właśnie tak, no chciałoby się, tak pięknie było, tak fajnie, tak pragnie. I myśli, że się zrobi. Nie zrobi się nic, nie? Tylko pilny doczeka się po prostu zaspokojenia swojego pragnienia. Lenistwo jako nieumiejętność realizacji swoich pragnień. To jest ładne. Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go wysłali. Ha, cudownie po prostu. Nie trzeba komentarza. Wyciągnął leniwy rękę do misy, ale do ust jej nie doprowadził. Nie? brak wytrwałości, charakterystyczny dla lenistwa. Ktoś się zapali, nieco sam zrobi, a potem a Pan Jezus tak zbudował, wystarczyło ci na zbudowanie, czy nie? No niestety, nie? Co jeszcze? Leniwy mówi, lwica na drodze, lew w miejscach... Leniwy mówi, lwica na drodze, lew w miejscach otwartych. Albo w innej wersji, leniwy mówi, lew na ulicy, na placu zostanę zabity. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że leniwy zawsze ma jakiś powód, żeby nie zrobić. Nie? Na pewno lew jest na ulicy, nie da się, po prostu zginę. Za niebezpiecznie, za trudno, nie da się, po prostu ogólnie się nie da. Pragnienie leniucha, też takie bardzo podobne do benedyktowego podejścia. Pragnienie leniucha go uśmierca, bo nie chce rękoma pracować. Tak? To wyimki z Księgi Przysłów. I może na koniec właśnie też tak jeszcze pismowo-świętowo. Zwróćcie uwagę na to, że w Nowym Testamencie Pan Jezus nigdzie tak wprost nie mówi. Nie bądź leniwy, albo leniwcy to, leniwcy tam. To nie ma, po prostu nie ma. Na gniew jest, na nieczystość, o jasne, będzie na nieczystość, nie? Na nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu będzie bat. A na lenistwo nie ma. Gdzie byśmy znaleźli takie wątki, gdzie Pan Jezus rzeczywiście uczył, że nie należy być leniwym? To jest wszystkie wątki, które są związane z czuwaniem. Nie? Bo Pan powiedział, macie czuwać i być przygotowani. Nie? Jak się pospali, wiadomo. Gdzie, co jeszcze
byśmy zrobili? Te panny, które to podmiały, to
tak jest. Są panny po prostu mądre i głupie. Po prostu te głupie między innymi w tej swojej głupocie były po prostu leniwe. Im się mocno nie chciało. Nie? Na przykład.
Więc,
proszę? Z talentami. To jest znakomity przykład. Ten, co dostał ten jeden talent, to po prostu rasowy leniwiec. Rasowy leniwiec. No, co, zwracam te słowa, bo ja wiedziałem, że ty jesteś człowiek surowy i tak dalej. Pan, po prostu pan jest wymagający, a jemu się nie chciało robić. Po prostu nie chciało mu się robić. Nie chciało mu się pracować. Nie? O. No to ewentualnie...
Ale Marcie powiedział, Marko, proszę, że to tak wiele, to trzeba tylko jednego.
Tak, ale to dotyczy innego zagadnienia, relacji pomiędzy naszym zaangażowaniem na poziomie słuchania słów Jezusa, a realizacją. I też, kiedy mówiłem coś takiego, że za Ortegą, że żyć to umieć zareagować, zrobić w danym momencie to, co zrobić trzeba, tak? I Marta raczej tego nie wyczuła. Co było właściwe dla tego momentu. Dla tego momentu najwłaściwszą rzeczą było to, żeby usiąść i słuchać słów Jezusa. I rzeczywiście nie oddać się akurat w tym momencie jakiejś aktywności czy jakiejś pracy. Po prostu przestrzeliła, zdecydowanie nie rozpoznała tego momentu i dlatego zostaje Maria pochwalona, bo jej serce, jej wewnętrzna konstrukcja potrafiła uchwycić to. I jej pracowitość zostaje tu, Marii pracowitość zostaje nagrodzona przez Pana Jezusa znakomicie, bo ona pracowała nad sobą, bo ona miała takie serce, które potrafiło to rozpoznać. I tutaj w tych kategoriach, o których staram się to przedstawić, właśnie okazuje się prawdziwą, tą najważniejszą pracowitością, okazała się ta praca nad sercem Marii, które pozwoliło jej rozpoznać, czego domaga się sytuacja. Podczas kiedy Marta tak, można powiedzieć, standardowo zadziałała, tak przyzwyczajona tutaj do działania, do robienia. Proszę?
Goście przyszli.
Tak, goście przyszli, ona obsłużyła świetnie, ale goście nawet nie mieli czasu się z nią spotkać, nie? Bo latała między kuchnią, a pokojem to z mojej, z moją świętej pamięci mamą, kochaną, znakomitą kucharką, ciągle mieliśmy ten problem i mamy, sadzaliśmy zawsze po drugiej stronie w pokoju, daleko od drzwi, a myśmy z bratem stawiali sobie krzesła przy drzwiach, żeby nie mogła biegać po coś do kuchni, nie? I to my pójdziemy, mamo, nie? To my pójdziemy. To myślę sobie, że jeszcze jest czas, żeby zadać pytania.
Dobra, a gdyby jak kogoś... wszystko mam tych ptaków, które mi sieją, nieszą, a jedzą właśnie.
Jak to się ma do tych ptaków?
Nie pracują. Mhm.
A no myślę, że moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, nie troszcie się zbytnio i tak dalej, o to, co będziecie jeść, czym będziecie chodzili ubrani i tak dalej, idzie znowu o pewne bardzo istotne odniesienie do tego, kim jest Pan Bóg. Nie? W przypowieści o talentach też to widać, że mamy dwa elementy. Reguła świętego Benedykta między innymi powie w ten sposób, że Pan Bóg pracuje, a my się pocimy. Tak? Taka byłaby odpowiedź na to pytanie. O co Benedyktowi chodzi, kiedy mówi, że Pan Bóg pracuje, a my się pocimy? My się pocimy, bo nam to trud wszystko sprawia, bo my się musimy wysilić, ale tym, który sprawia, że ten trud jest owocny, jest Pan Bóg. No i o to Panu Jezusowi w Ewangelii chodziło. Na pewno nie chodziło mu w żadnym wypadku o naszą bezczynność, nieróbstwo, poddanie się nie wiadomo czemu, jakiemuś piękno duchostwu, a takim świadectwem, że właśnie tak rozumiano nauczanie Pana Jezusa jest chociażby to, co mówi wkurzony święty Paweł, nie? Niech nikt nie zajmuje się rzeczami niepotrzebnymi. To jest kolejna furtka, którą ja miałem, wątek, który miałem przygotowany, ale się rozlazłem niestety i nie zdążyłem. Właśnie kiedy lenistwo rozpoznajemy jako zajmowanie się rzeczami niepotrzebnymi, co święty Paweł wyraźnie napiętnowuje, nie? A na czym to polega? No i tam różne ekscesy religijne, nie? Jakieś tam charyzmatyczne, jakieś tam fajnie, nie? Dzieje się coś. Tak naprawdę nic w istotnym życiu się nie zajmują. I Paweł wkurzony mówi, zacznijcie pracować swoimi rękami na siebie, nie? A nie zajmujcie się rzeczami niepotrzebnymi. Proszę bardzo.
To jest tutaj taki pewnie duży nacisk na pracę, na to, że dzisiejsze wychowanie i tak dalej. W tej trzeciej części ojciec trochę wymknął się temu, żeby współcześnie spojrzeć na lenistwo, odwołując się do Benedykta. Ale przecież nie będzie herezją, jeżeli powiemy, że Pan Bóg nie stworzył nas do pracy, tylko do świętowania. Pan Bóg osadził człowieka w raju, gdzie nie kazał mu czynić ziemi poddaną sobie. Jak właśnie w takim razie współcześnie, nie chcę tego tutaj podnosić, tylko jak współcześnie odnieść się do powszechnej nieumiejętności świętowania?
To taka korygująca uwaga. Zakaz pracy. Fuj, jak to brzmi, tam jak dla socjalizmu. Ale Pan kazał Adamowi pracować jeszcze w raju. Praca nie jest karą za grzech. Praca jest częścią częścią ludzkiej egzystencji. Jeszcze byliśmy w raju, jeszcze niczego nie zrobiliśmy, a już mieliśmy pracować i już mieliśmy czynić sobie ziemię poddaną. To było wszystko, to są wszystko nakazy przed grzechem. To tak w drodze korekty. I warto sobie to uświadomić. Zresztą Jan Paweł II w swojej jednej z encyklik na temat pracy w Laborem Exercens podejmuje ten wątek właśnie kopania tego rogu, który człowiek dostał. Adam takie polecenie dostał, żeby kopał rów i nawadniał ziemię. Od samego początku jest praca i to bardzo pięknie papież pisze o roli pracy w tworzeniu tego, kim jesteśmy. Bez pracy nie jesteśmy człowiekiem. Tak papież tam konkluduje. Natomiast to jest kolejny piękny temat i można powiedzieć tak, że właśnie dlatego, że człowiek nie konsumuje, nie realizuje pracy jako właśnie tworzenia samego siebie, tak byśmy krótko powiedzieli, dlatego nie potrafi świętować. Bo nie, Pan Bóg powiedział tak, 7 dni masz na pracę, 6 dni masz na pracę, a 7 dnia odpoczniesz, nie? Prawda? I jak padło tutaj to pytanie o te ptaszki i tak dalej, to cały czas dla nas to jest szukanie tego właściwego odniesienia. Na kim ja się opieram? Jeżeli moja praca, mój wysiłek ma święte przekonanie, w tym jest utkwione święte przekonanie, że to Pan Bóg błogosławi temu wszystkiemu i On jest źródłem owocności, to ja mam powód do świętowania. Ale jak odpowiedział w innym kontekście na to pytanie, to dla mnie jeden z najważniejszych powodów nieumiejętności świętowania jest to, że straciliśmy kontakt z najważniejszym źródłem chrześcijańskim, jakim jest Triduum Paschalny i doświadczenie zmartwychwstania Pana Jezusa. Bo my się nie mamy z czego cieszyć. Świętuje ten, kto ma się z czego cieszyć. Dzisiaj się imprezuje, bo nie mamy się z czego cieszyć. To buzujemy swoje emocje i doznania. A chrześcijaństwo swoją siłę i energię od zawsze czerpało z tego. Ono szło i cieszyło się, bo skończyła się gehenna ludzkości. Śmierć została pokonana. Niewiara, niegłoszenie wiary zmartwychwstanie to są główne źródła nieumiejętności świętowania. Tak bym odpowiedział. Jak nie ma więcej, to
ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak nasuwało się tutaj w miarę, jak wygląda nasze lenistwo w kontekście tego, że jest decyzją jakąś. To znaczy, ja to lenistwo uważam za taki efekt tego, że nam się nie chce chcieć, prawda? Że to jest takie ładne stwierdzenie, to nie jest tylko gra słów, po prostu ja nie podejmuję decyzji, że będę chciał czegoś. Czy jak śpiewał Kowalski, nie będę miał chęci. Jak się łatwiej spowiadać z lenistwem, żeby wytyć w sobie źródło po prostu tej rezygnacji z czegoś dobrego na rzecz czegoś, co będzie, nie wiem, łatwiejsze?
Nie, przypadkowo mówiłem o tych rzeczach na początku dotyczących serca i o tym, że grzech bierze się najpierw ze sfery duchowej, tak? Że tu musimy poszukać przyczyny. Ten brak głębokich inspiracji, brak głębokich motywów. To wszystko jest problem naszego serca. Nie? I można pokazać na jeden bardzo najistotniejszy wątek, że zobaczcie, tym co dynamizuje nasze życie najbardziej jest po prostu miłość. Ci, którzy nie kochają, niczego nie osiągają. Jedni potrafią kochać pieniądze i zrobią po prostu dlatego wszystko. Inni słabe i po prostu jakieś świeci innym nie zrobią, żeby to nie byli na władzy. Inni kochają Pana Boga i to ich inspiruje i to nadaje dynamikę. Ludzkiemu życiu nadaje dynamikę miłość. Podążamy za tym, co kochamy. To daje nam ten power. Jak nie mamy przedmiotu miłości, czy przedmiot miłości jest niski, to się bardzo szybko wyczerpie i nie zaspokoi tego, co jest w nas. Więc pytając o to jest właśnie praca na naszym sercu otwartym, ale rozumianym jako centrum egzystencjalne, tak? Jako moje ja, gdzie ja jestem pęknięty i jestem w takiej sytuacji, że nie potrafię sobie z tym radzić, no to jest zaproszenie, to oznacza, że to jest zaproszenie dla tego ducha, który potrafi sobie z tym poradzić. A w praktyce wygląda to najzwyczajniej w świecie tak, jak banalnie nie powiedziałem. Nie ma innej praktyki. I chciałbym właśnie powiedzieć, tercium non datur. Nie ma żadnej trzeciej drogi. I tak jak Dominik pisze, bezczynność, Dominik, bezczynność jest śmiercią dla duszy. Bezczynność. To jest ten moment, o który chodzi. Jak przestaniesz być bezczynny, jak podejmiesz decyzję, tak, ujmijmy to w ten sposób, jak przestaniesz uciekać od rzeczywistości, przestaniesz być bezczynny, zacznie się dziać to, co trzeba.
Czyli ojcze, można powiedzieć, że jakby tutaj w tej trzeciej części, której ojciec mówił właśnie, obrazem mógłby być na przykład scena z filmu Prymas, gdzie jakby właśnie Wyszyński pomimo takiego zniewolenia, w sensie więzienia, nakazuje jakby tutaj badanie pewnej reguły życia, tak?
Powiedziałbym, że zapiski więzienne to jest znakomita opowieść o tym, jak sobie radzić z lenistwem. Z nieswojej winy i tak jak wiadomo, nie zostaje osadzony. I jakie lekarstwo przyjmuje na to wszystko? Bardzo ścisłą regułę życia, której nie stosował, kiedy normalnie funkcjonował. Ale co wiedział? Że nie ostanie się w tych warunkach, kiedy nie będzie punkt po punkcie wszystko przygotowane. Cała strategia. I wtedy, czy mu się chciało, czy mu się nie chciało. Czy słońce świeci, czy nie świeci. Nie? Czy taka jest faza księżyca, czy inna. Ustaje i robi to, co trzeba. I to go ocaliło. I wielu podobnych przypadkach to ocalało ludzi. Nie? Bo inaczej niektórzy dostawali w podobnych warunkach na głowę. Kiedy zostali przymuszeni do bezczynności. Nie?
Czy można by przyrównać te nasze czasy współczesne dzisiaj właśnie do takiego jakby trochę więzienia, gdzie mamy różne propozycje z różnych stron, tak? Jakby czasami często mamy dylemat, co mamy wybrać na dany moment. Czy jakby tutaj dostosowanie do takiej reguły Benedykta, tak, który też, że tak powiem, pójdę dalej, jeszcze też jest wykorzystywany przez różnych menadżerów w biznesie jako taki program do tego, że faktycznie rób to, co masz po kolei, a
Taka twoja obowiązkowość przyniesie owoce.
No, poniekąd. Z tym, że moje myślenie jest bliższe w tej działce o tezę, że nas bardzo osłabia i jest wielką zachętą do grzechu, dla nas po prostu wygoda życia. Wygoda życia. Łatwość i dostępność tego sprawia, że nie stawiam sobie wymagań. Niedawno mnie Agnieszka odwiedziła w Rzeszowie, skończyła sesję, postudiuje w Krakowie i wpadła mnie odwiedzić. Właśnie opowiadała, jak jej presji została poddawana przez koleżanki i kolegów ze studiów, bo chcieli od niej kupić pracę na zaliczenie. Nie? To po prostu kosmos. Dzisiaj właśnie w takich kategoriach się funkcjonuje. To, co mi opowiedziała o tym, co się dzieje na jej roku i jak to jest, nie weźmie się do roboty, nie robi własnej pracy, tylko później kupi, ma kasę i pracę. A praca, jak wiadomo, hańbi, nie? Praca hańbi.
A przechodząc do konkretu, czy należałoby w takim razie ograniczać, bo ojciec mówi, jest łatwość, prawda, i dostępność. Czy w takim razie ograniczać, czy uświadamiać?
Dlaczego chrześcijanie mają chociażby wielki post? Właśnie po to. Mają między innymi wielki post, żeby się uczyli właściwego stosunku do dóbr wszelakich, tak? I dlaczego nieodłączną częścią chrześcijaństwa jest asceza? No bo asceza polega na czym? Właśnie nie. To bardzo ładnie właśnie Ewdoki mówi, że asceza chrześcijańska nie ma charakteru. Ewangeliczna niechęć do świata, ewangeliczna negacja świata nie ma charakteru ascetycznego, tylko ma charakter eschatologiczny. To oznacza, że kiedy Ewangelia mówi nie światu, to nie ma na myśli tego, że neguje rzeczy tego świata, tylko że to, do czego to służy, to, dokąd zmierzamy, to nie jest ten świat. Eschatologia, czyli to, co ostateczne, jest gdzie indziej. Zatem prawdziwa asceza chrześcijańska powinna przyjąć taką właśnie postawę, że ograniczam sobie nie dlatego, że to czy tamto jest złe samo w sobie, te rzeczy, które istnieją. Nie wiem, basen, korty, samochody i tak dalej. Nie dlatego, że to jest złe. Nie ma takiej negacji chrześcijańskiej. To jest coś, co nam się przypisuje bardzo często, nie? To ostatnio właśnie o ascezie też tak program żeśmy robili i to nam przedstawiciel religii żydowskiej, taki znany warszawski sybaryta, na wszystkich imprezach bywa i w ogóle pierwsze skrzypce grał, nam zarzucił, bo był Benedyktyn, byłem ja i właśnie był ten zapomniałem nazwiska, taki bardzo znany prawnik, szef jednej z największych korporacji prawniczych w Warszawie. No, nieważne. I on mówi, a wy to jesteście takie smutasy od razu, a tak centralnie, bo powkładał, a ja mówię, nie, to tak jednak nie jest, nie? Chrześcijanie mają czuć inną świadomość. Chrześcijanie mają świadomość, że fakt ludzkiego życia jest tragiczny i muszą na tą tragiczność znaleźć odpowiedź. I od tej tragiczności nikt nie ucieknie, żadna religia, żaden człowiek. I tragiczność życia polega na tym, że kończy się śmiercią. I chrześcijaństwo tu ma odpowiedź, dlatego mówi, nie zajmuj się tak bardzo życiem doczesnym, nie przekoluj, zastosuj ascezę. Zastosuj ascezę, asceza służy czemu? Temu, żeby moje serce było w korzyści. Dobrze, myślę, że tak czy inaczej musimy zlądować, żeby wszystko odbyło się po kolei. Serdecznie Państwu dziękuję.
Bardzo dziękujemy.